dosyć. Wiele podróżowałem i niejedno widziałem, ale nie ma na świecie piękniejszego widoku. Ojciec zakopał skrzynię pod wielkim burym głazem na jednym ze stoków, na którym konkretnie można się dowiedzieć, przykładając chustę kolejno do każdej góry przedstawionej na fresku. Ta, której obrys idealnie zgadza się z kształtem tkaniny, kryje w sobie skarb. I kamień leży w miejscu oznaczonym okiem rajskiego ptaka. Oczywiście nawet ten, kto wie, w którym sektorze winien szukać, potrzebowałby wielu godzin albo i dni na znalezienie głazu. Musiałby sprawdzić setki metrów stoku, jednak pomylić się nie sposób. W górach leży wiele burych głazów, ale w oznaczonym sektorze tylko jeden. Jak pyłek w oku bury głaz pośród szarych kamieni. Głosi notatka w Koranie. Ileż to razy wyobrażałem sobie, jak rozbijam na czarodziejskiej górze namiot i z zamierającym sercem przeczesuję stok w poszukiwaniu tego pyłku. Ale los zdecydował inaczej. Widać szmaragdom, szafirom, rubinom i diamentom sądzone leżeć tam do czasu, aż trzęsienie ziemi strąci głaz w przepaść. Nawet jeżeli stanie się to za 100 000 lat, szlachetnym kamieniom nic nie zaszkodzi. Są wieczne. Co do mnie, to już koniec. Przeklęta chusta odebrała mi wszystkie siły i rozum, życie straciło sens, przepadłem, oszalałem. No i miał chłopak rację, podsumował komisarz, odkładając połówkę kartki. Tyle. Na tym list się urywa. Nie sam postąpił słusznie, powiedział Japończyk. Żyr niegodnie, umarł szlachetnie. Wierę będzie mu za to wybaczone i w następnym wcieleniu otrzyma nową szansę, żeby odkupić swoje brandy. Nie wiem, co tam z nim będzie w następnym wcieleniu. Bulldog pedantycznie złożył kartki i schował je do czarnej teczki, ale moje śledztwo, chwała Bogu, zakończone. Odpocznę trochę w Kalkucie i wracam do Paryża. Sprawa zostaje zamknięta. Wówczas rosyjski dyplomata sprawił Renacie niespodziankę. — Jak to zamknięta? — zapytał donośnym głosem. — Nie tak prędko, komisarzu. Odwrócił się do Renaty i wbił w nią stalowe lufy zimnych, niebieskich oczu. — Może madame Kleber ma nam coś jeszcze do powiedzenia? Clarissa Stemp. Pytanie zaskoczyło wszystkich. Chociaż nie wszystkich. Clarissa ze zdumieniem zauważyła, że przyszła matka bynajmniej nie straciła głowy. Ledwie dostrzegalnie pobladła i leciutko przygryzła dolną wargę, ale odpowiedziała zdecydowanie głośno i niemal natychmiast. Racja, monsieur, mam co opowiadać, ale nie państwu, tylko policji. Rzuciła komisarzowi niewinne spojrzenie i błagalnym tonem poprosiła — na Boga, porozmawiajmy bez świadków. Gosz zdawał się zbity z tropu, zamrugał, podejrzliwie obejrzał się na Fandorina i z godnością wysuwając podwójny podbródek, mruknął — zgoda, chodźmy do mojej kajuty, skoro tak panią przypiliło. Clarissa odniosła wrażenie, że detektyw nie ma najmniejszego pojęcia, z czego mianowicie zamierza mu się zwierzyć madame Kleber. I trudno mu się dziwić. Clarissa sama nie nadążała za rozwojem wypadków. Kiedy tylko za Goszem i Szwajcarką zamknęły się drzwi, miss Stamp spojrzała pytająco na Fandorina, który chyba jedyny wiedział dokładnie, co się dzieje. Pierwszy raz tego dnia odważyła się spojrzeć na niego właśnie tak. Wprost, nie z podełba ani zza opuszczonych rzęs. Nigdy jeszcze nie widziała Erasta. Nikt nie słyszy, można po imieniu. W tak marnej formie. Zmarszczył czoło, jego oczy niespokojnie błyszczały, a palce nerwowo bębniły o brzeg stołu. Czyżby ten pewny siebie błyskawicznie reagujący człowiek stracił kontrolę nad sytuacją? Ubiegłej nocy był zakłopotany, ale tylko przez chwilę. Wtedy szybko doszedł do siebie. A oto co się wydarzyło. Po katastrofie w Bombaju miss Stemp 3 dni przesiedziała w swojej kajucie. Pokojówce wyjaśniła, że źle się czuje. Jadła na miejscu, a na spacery wychodziła tylko pod osłoną nocy. Jak jakaś złodziejka. Ze zdrowiem wszystko było w najlepszym porządku. Ale jak pokazać się na oczy świadkom takiej hańby, a szczególnie jemu? Podły gość publicznie ją ośmieszył, poniżył, obrzucił błotem. A najgorsze, że nawet nie sposób zarzucić mu kłamstwa. Wszystko to prawda od pierwszego do ostatniego słowa. Tak, zaraz po otrzymaniu spadku pognała do Paryża, o którym tyle słyszała i tyle czytała. Jak ćma do świecy i opaliła sobie skrzydełka. Wystarczyło już, że przez tę obrzydliwą historię straciła resztki szacunku dla siebie. A teraz jeszcze wszyscy się dowiedzieli, że miss Stemp jest rozpustną, naiwną idiotką, żałosną ofiarą profesjonalnego żigolaka. Dwukrotnie doktorowa Trifo przychodziła spytać o samopoczucie. Oczywiście, tylko po to, żeby nacieszyć się poniżeniem Clarissy. Niby współczuła, narzekała na upał, ale oczka aż jej się świeciły. To jak, złotko, która z nas jest prawdziwą lady? Wpadł też Japończyk. Powiedział, że jego rodacy mają w zwyczaju skradać wyrazy współczucia, kiedy ktoś zachoruje. I proponował pomoc lekarską, okazywał zrozumienie. A w końcu zjawił się Fandorin. Clarissa rozmawiała z nim krótko i nie otworzyła drzwi. Wymówiła się migreną. No, w porządku, mówiła sobie, siedząc samotnie w kajucie i ponuro żując bewsztyk. Byle wytrzymać te 9 dni do Kalkuty. A co to jest? 9 dni karceru, głupstwo. W końcu przesiedziała w zamknięciu prawie ćwierć wieku. A tu jest jednak przyjemniej niż u ciotki sama, w luksusowej kajucie z dobrymi książkami, a w Kalkucie po cichu wymknie się na brzeg i wtedy już naprawdę rozpocznie nowe, wspaniałe życie. Ale 3 dnia pod wieczór naszły ją zupełnie inne myśli. Rację miał poeta. Najrozkoszniejszą wolność zaś zdobywasz, kiedy utracisz wszystko, co kochałeś. Wychodziło na to, że rzeczywiście nie ma już nic do stracenia. Późnym wieczorem, dobrze po północy, Clarissa zdecydowanym gestem poprawiła włosy, lekko przypudrowała nos, włożyła paryską suknię koloru kości słoniowej, w którym tak jej było do twarzy, i wyszła na korytarz. Statkiem kołysało, więc po drodze obijała się nieco o ściany. Usiłując o niczym nie myśleć, przystanęła przed drzwiami kajuty numer 18. Na chwilę zamarła z uniesioną dłonią, ale tylko na małą chwilę. I zapukała. Erast otworzył niemal natychmiast. Miał na sobie niebieski węgierski szlafrok z frędzlami, spod którego widać było białą koszulę. Muszę z panem porozmawiać. — oświadczyła Clarissa zdecydowanym tonem, zapominając choćby się przywitać. — Dobry wieczór, miss Stemp — powiedział szybko Fandorin. — Czy coś się stało? I nie czekając na odpowiedź, poprosił. — Jedną chwilkę, tylko się przebiorę. Wpuścił ją, ubrany już w surdut, z nienagannie zawiązanym fularem, i wskazał krzesło. Clarissa usiadła i patrząc mu w oczy powiedziała — Tylko niech pan mi nie przerywa, dobrze? Jeżeli stracę wątek, wyjdzie jeszcze gorzej. Wiem, że jestem znacznie od pana starsza. Ile pan ma lat? 25? Mniej? Zupełnie nieistotne. Przecież nie proszę, żeby się pan ze mną ożenił. Pan mi się po prostu podoba. Zakochałam się w panu. Całe moje wychowanie zmierzało do tego, żebym nigdy i w żadnym wypadku nie powiedziała mężczyźnie czegoś podobnego. Ale teraz jest mi już wszystko jedno. Nie chcę dłużej tracić czasu. I tak już zmarnowałam najlepsze lata życia więdne, zanim zdążyłam rozkwitnąć. I jeżeli choć trochę się panu podobam, proszę mi to powiedzieć. Jeżeli nie, również. Przeżyłam taki wstyd, że gorzej już nie będzie. I jeszcze jedno. Chcę, żeby pan wiedział, że moja paryska, moja przygoda była koszmarna. Ale wcale jej nie żałuję. Lepszy koszmar niż to senne otępienie, w którym spędziłam całe życie. Niech pan nie milczy. Proszę mi odpowiedzieć. Boże, czy naprawdę odważyła się na coś takiego? Gratulacje. Początkowo Fandorin milczał i nawet mało romantycznie zatrzepotał długimi rzęsami, a potem zaczął mówić, powoli, jąkając się więcej niż zwykle. Miss Stamp, Clarisso, podoba mi się pani bardzo. Uwielbiam panią i zazdroszczę. Zazdrości pan? Czego? Osłupiała. Odwagi. Tego, że nie boi się pani odtrącenia i śmieszności. Widzi pani tak? Naprawdę jestem bardzo nieśmiały i niepewny siebie. Pan? Zdumiała się jeszcze bardziej Clarissa. Tak, ja. Ogromnie boję się dwóch rzeczy. Tego, że znajdę się w śmiesznej albo głupiej sytuacji i tego, że osłabię swoją obronę. Nie, zupełnie nic nie rozumiała. Jaką obronę? Wcześniej dowiedziałem się, co to takiego strata i bardzo się przestraszyłem. Pewnie na całe życie. Dopóki jestem sam, potrafię skutecznie bronić się przed losem. Nie boję się niczego ani nikogo. Człowiek taki jak ja powinien być sam. Powiedziałam już panu, panie Fandorin, odparła surowo Clarissa, że nie próbuję zająć miejsca w pańskim życiu czy pańskim sercu, tym bardziej zaś nie zamierzam przełamywać pańskiej obrony. Zamilkła, ponieważ wszystko zostało już powiedziane. I oczywiście akurat wtedy ktoś zapukał. Z korytarza dobiegł wzburzony głos Milford Stokesa. — Mr. Fandorin! — Sir! Nie śpi pan? Proszę otworzyć! Szybciej! Spisek! — Niech pani tu zostanie — szepnął Erast. — Zaraz wrócę. Wyszedł na korytarz. Clarissa usłyszała stłumioną rozmowę, ale nie zdołała rozróżnić słów. Fandorin wrócił po 5 minutach, wyjął z szuflady i włożył do kieszeni jakiś mały, ale ciężki przedmiot. Nie wiedzieć po co, chwycił elegancką laseczkę i mimochodem rzucił. Proszę tu chwilę zaczekać, a potem wracać do siebie. Zdaje się, że sprawa ma się ku końcowi. A więc o taki koniec mu chodziło. Później... Już po powrocie do swojej kajuty Clarissa słyszała jakieś kroki, krzyki w korytarzu, ale oczywiście nawet do głowy jej nie przyszło, że nad masztami dumnego lewiatana zawisła śmierć. — Do czego chcę się przyznać, Madame Clever? — zapytał nerwowo doktor Trifo. — Panie Fandorin, proszę nam wytłumaczyć, o co chodzi i co wspólnego ma z tą sprawą Madame Clever. Ale Fandorin milczał i tylko coraz bardziej marszczył brwi. Kołysany równą boczną falą lewiatan szedł całą parą na północ, prując mętne po sztormie wody cieśniny Palk. Na horyzoncie zieleniał brzeg Ceylonu. Poranek zapowiadał się pochmurny i duszny. Przez otwarte okna ponawietrznej od czasu do czasu wpadał do salonu gorący, zgniły podmuch. Ale nie znajdował wyjścia i zamierał, nie poruszając nawet zasłony. Wygląda na to, że się pomyliłem, mruknął Erast, zmierzając w stronę drzwi. Ciągle nie mogę nadążyć, jestem o krok, o pół kroku za, kiedy rozległ się pierwszy strzał. Clarissa nie zrozumiała, co się święci. Trzask jak trzask, mało to rzeczy może trzeszczeć na statku płynącym po burzliwym morzu, ale po chwili znów trzasnęło. Ktoś strzela z rewolweru! — krzyknął sir Reginald. — Ale gdzie? — W kajucie komisarza — powiedział szybko Fandorin i rzucił się do drzwi. Pozostali pobiegli za nim. Trzeci strzał usłyszeli już na korytarzu, a jakieś 20 kroków od drzwi gorsza. Czwarty — zostańcie tutaj! — zawołał Erast, nie odwracając się, i z tylnej kieszeni wyjął maleńki rewolwer. Windsorczycy zwolnili, ale Clarissa wcale się nie bała i ani myślała zostawać w tyle. Fandorin pchnął drzwi kajuty i wyciągnął rękę z rewolwerem. Clarissa stanęła na palcach i zajrzała mu przez ramię. Najpierw zobaczyła przewrócone krzesło, a zaraz potem komisarza Gosza leżał na wznak za politurowanym okrągłym stołem zajmującym środek pokoju. Clarissa wyciągnęła szyję, żeby lepiej obejrzeć detektywa i aż podskoczyła. Twarz Gosza była okropnie zniekształcona, a pośrodku czoła pieniła się, spływając dwoma strumyczkami na podłogę, ciemna krew. W przeciwległym kącie tuliła się do ściany Renata Klebyer, śmiertelnie blada, histerycznie chlipiąca i szczękająca zębami. W jej ręce drżał wielki czarny rewolwer z dymiącą lufą. Zawyła madame Klebyer i roztrzęsionym palcem wskazała martwe ciało.
Ja go zabiłam.
Domyśliłem się, powiedział sucho van Dorin. Nie opuszczając wycelowanego rewolweru, podbiegł i zręcznym ruchem wyrwał szwajcarce broń. Nie napotkał oporu.
— Doktorze Trifo!
— krzyknął Erast, śledząc każdy ruch Renaty.
— Szybko!
Niziutki lekarz z bojaźliwą ciekawością zajrzał do zaciągniętej dymem kajuty. — Proszę zbadać ciało — polecił van Dorin. Mamrocząc coś po włosku, Trifo uklęknął obok martwego Gosza.
— Rana głowy — oświadczył. Śmierć nastąpiła błyskawicznie, ale to nie wszystko. Prawy łokieć przestrzelony, jeszcze tu, o, lewy nadgarstek, to razem 3 rany.
Proszę sprawdzić dokładniej, strzelano 4 razy.
Pierwięcej obrażeń nie ma, widać kula przyszła bokiem. A, nie, chwileczkę, jest, o, w prawym kolanie.
Ja wszystko powiem.
Renata wiła się w ataku płaczu.
Tylko zabierzcie mnie z tego strasznego pokoju.
Van Dorin schował maleńki rewolwer do kieszeni, a duży położył na stole.
Chodźmy. Doktorze, proszę złożyć raport oficerowi dyżurnemu i niech postawi przy drzwiach wart. A potem zapraszam do nas, teraz tylko my możemy poprowadzić śledztwo.
O, jaki fatalny rejs, jakiś fatalny,
jęczał Trifo, drepcząc korytarzem.
Nieszczęsny lewiatan.
W Windsorze usiedli jak następuje. Madame Klebyer przy stole twarzą do drzwi, a pozostali, jakby się zmówili, naprzeciwko. Tylko van Dorin zajął miejsce obok morderczyni.
— Nie patrzcie tak, państwo, na mnie! — jęknęła madame Klebyer. — Zabiłam go! Ale to nie moja wina! Wszystko wam opowiem, sami zobaczycie! Błagam, proszę, dajcie mi wody!
Litościwy Japończyk nalał jej lemoniady. Stała na stole jeszcze od śniadania.
— Więc co się stało?
— zapytała Clarissa.
— Translate everything she says.
Mrs. Trifo surowo poinstruowała męża, który akurat wrócił.
— Everything. Word for word.
Lekarz skinął głową i wytarł chustką spoconą łysinę.
— Niech się pani nie boi, proszę tylko mówić prawdę.
Podtrzymał Renatę na duchu sir Reginald.
Ten pan nie jest dżentelmenem. Nie umie obchodzić się z damami, ale ja gwarantuję pani należny szacunek.
Słowom tym towarzyszyło spojrzenie w stronę van Dorina, pełne takiej nienawiści, że Clarissa aż zamarła. Cóż mogło zajść od wczoraj między Erastem a Milford Stokesem? Skąd taka wrogość?
Dziękuję, kochany Reginaldzie.
Chlipnęła Renata. Potem długo piła lemoniadę, pociągając nosem i pojękując. Następnie obrzuciła siedzących po drugiej stronie stołu błagalnym spojrzeniem i zaczęła mówić.
— Gosz nie jest żadnym obrońcą prawa, to wariat i przestępca. Wszyscy tutaj stracili rozum przez tę okropną chustę, nawet komisarz policji.
— Powiedziała mu pani, że chce się do czegoś przyznać — warknęła Clarissa.
— Do czego?
— Tak, ukryłam pewien fakt, bardzo istotny fakt. Na pewno opowiedziałabym wszystkim, ale najpierw chciałam zdemaskować komisarza.
— Ach, zdemaskować? — zapytał współczująco sir Reginald. Madame Klebyer przestała płakać i uroczyście oświadczyła.
— Renie nie popełnił samobójstwa. Zamordował go komisarz Gosz.
I widząc, jak wstrząsające wrażenie wywarła na słuchaczach, szybko dodała.
To przecież oczywiste. Spróbujcie z rozbiegu rozbić sobie głowę w pokoiku o powierzchni 6 metrów kwadratowych. To niemożliwe. Gdyby Charles naprawdę postanowił się zabić, to zdjąłby fular i po prostu przywiązał go do kratki wentylacyjnej i zeskoczył z krzesła. Ale nie! To Gosz go zabił. Uderzył. czymś ciężkim, a potem zainscenizował samobójstwo, tłukąc jego głową o ścianę.
Ale po co komisarz miałby zabijać pana Renier? Skrzywiła się Clarissa sceptycznie. Madame Kleber opowiadała ewidentne bzdury.
No przecież mówię, że zupełnie mu odbiło z chciwości wszystko przez chustę. Albo wściekł się na pana Renier za to, że ten spalił przeklęty kawałek jedwabu, albo mu nie uwierzył. Nie wiem. W każdym razie gorz go zabił. To jasne. I kiedy powiedziałam to komisarzowi prosto w oczy, ani myślał się wypierać, wyciągnął pistolet, zaczął nim wymachiwać i groził mi. Mówił, że jeśli nie będę trzymała języka za zębami, to dołączę do oficera.
Renata znowu pociągnęła nosem i niewiarygodne. Baronet podał jej swoją chusteczkę. A cóż za cudowna przemiana, przecież zawsze unikał Renaty.
A potem odłożył pistolet na stół, zaczął mi szarpać za ramiona. Tak się bałam, tak się okropnie bałam. Sama nie pamiętam, jak to się stało. Złapałam pistolet, to było wszystko okropne. Uciekałam przed nim wokół stołu, on mnie gonił. Odwracałam się, naciskałam na spust, nie pamiętam ile razy. Aż w końcu upadł. A potem wszedł pan van Dorin.
I Renata rozpłakała się na całego. Milford Stokes delikatnie gładził ją po ramieniu, jakby dotykał grzechotnika. W ciszy rozległy się głuche klaśnięcia. Zaskoczona Clarissa podskoczyła. — Brawo, brawo! Van Dorin uśmiechał się ironicznie i klaskał. — Madame Kleber, brawo, jest pani wielką aktorką.
— Jak pan śmie!
Sir Reginald aż zachłysnął się z oburzenia, ale raz uciszył go gestem. — Niechże pan siada i słucha. Opowiem, jak się to wszystko odbyło naprawdę. Van Dorin był zupełnie spokojny i najwyraźniej bardzo pewny siebie. Madame Kleber jest nie tylko wybitną aktorką, ale osobą w ogóle. Niezwykłą i utalentowaną we wszystkim. Z gestem, z fantazją. Niestety główny jej talent należy odnieść do sfery kryminalnej. Była pani, madame, współuczestniczką całej serii morderstw. A dokładniej ujmując, nie tyle współuczestniczką, lecz zleceniodawcą, główną osobą dramatu. To Renier okazał się pani wspólnikiem.
— Proszę
— poskarżyła się Renata sir Reginaldowi.
— Ten też zwariował, a taki był cichy i spokojny.
— Najstraszniejsza jest nieludzka szybkość pani reakcji — ciągnął niewzruszony Ernest. Nigdy się pani nie broni. Zawsze atakuje pierwsza madame Saint-Fontaine. Chyba pozwoli pani, że użyję jej prawdziwego nazwiska.
Saint-Fontaine? Ta Maria Saint-Fontaine? Wykrzyknął doktor Trifo.
Clarissa zorientowała się, że siedzi z otwartymi ustami, a Milford Stokes pośpiesznie cofnął rękę z ramienia Renaty. Sama natomiast Renata patrzyła na van Dorina ze współczuciem.
Tak, przed państwem międzynarodowa skandalistka Maria Saint-Fontaine, legendarna, genialna i bezlitosna. Jej styl cechują rozmach, pomysłowość i brawura, a także brak dowodów i świadków oraz, last but not least, pogarda dla ludzkiego życia. Wyznania Charlesa Renier, do których jeszcze wrócę, zawierają tylko część prawdy. Nie wiem, madam, w jakich okolicznościach poznała pani tego człowieka, ale dwóch rzeczy jestem pewien. Renier szczerze panią kochał i do ostatniej minuty życia starał się odwrócić od pani podejrzenia, to raz. I dwa, to właśnie pani namówiła syna szmaragdowego Radży, żeby zajął się poszukiwaniem skarbu. Inaczej nie czekałby tyle lat. Poznała pani lorda Littleby, zdobyła niezbędne informacje i opracowała plan. Początkowo liczyła pani zapewne, że chustę uda się zdobyć podstępem. No przecież lord nie miał pojęcia, jakie znaczenie ma ten kawałek tkaniny. Jednak szybko okazało się, że nic z tego. Littleby uwielbiał swoją kolekcję i za nic nie zgodziłby się rozstać, choćby z najdrobniejszą jej częścią. Kradzież również nie wchodziła w rachubę. Gablot dzień i noc pilnowali uzbrojeni strażnicy. Wówczas postanowiła pani działać zdecydowanie bez ryzyka i śladów, których tak pani nie lubi. Proszę powiedzieć, czy wiedziała pani, że lord tego fatalnego wieczoru przełożył wyjazd i został w domu? Ja pewien jestem, że tak. Musiała pani zmusić oficera Renier do przelania krwi. Przecież służbę zabiła pani, nie on.
To w ogóle niemożliwe. Doktor Trifo podniósł rękę. Żeby kobieta bez wykształcenia medycznego i długiej praktyki zrobiła w 3 minuty 9 zastrzyków, to wykluczone.
Po pierwsze, doktorze, można było zawczasu przygotować 9 napełnionych strzykawek, a po drugie, Erast teatralnym gestem wziął z patery jabłko i odkroił kawałeczek. To pan Renier nie miał doświadczenia w robieniu zastrzyków? Maria Saint-Fontaine, owszem, miała, proszę nie zapominać, że wychowała się w klasztorze sióstr, szarytek, a zakon ten, jak wiadomo, za zadanie stawia sobie leczyć ubogich i siostry od dzieciństwa przygotowuje do posługi w szpitalach, leprezoriach, przytułkach. Wszystkie szarytki są wysoko kwalifikowanymi pielęgniarkami, a Maria w młodości była przecież prymuską, doktorze.
Rzeczywiście. Na Boga, rzeczywiście zapomniałem. Ma pan rację.
Skruszony doktor pochylił głowę.
Ale proszę kontynuować. Ja już nie będę przerywał.
Tak więc Paryż. Rue de Grenelle, 15 marca wieczorem. Do willi lorda Lingby przychodzi dwoje ludzi. Młody, smagły lekarz i siostra miłosierdzia w nasuniętym na oczy szarym zakonnym welonie. Lekarz pokazuje papier z pieczęcią Rady Miejskiej i żąda, żeby wszyscy mieszkańcy natychmiast zebrali się w jednym pomieszczeniu. Prawdopodobnie mówi, że pora jest już późna, a przed nimi dużo pracy. Zastrzyki robi zakonnica. Wprawnie, szybko, bezboleśnie. Lekarz nie stwierdzi później ani śladu siniaków. Klasztorne wykształcenie Marii Saint-Fontaine wreszcie się przydało. Dalej wszystko jest oczywiste, więc nie będę wdawał się w szczegóły. Służba zasypia, przestępcy wchodzą na piętro, Renier szamoca się z panem domu, mordercy nie zauważyli, że w dłoni lorda pozostał złoty znaczek lewiatana. A później musiała pani madame oddać swojego wieloryba wspólnikowi. Pierwszemu oficerowi trudniej było uniknąć podejrzeń, poza tym myślę, że sobie ufała pani jednakowoż bardziej niż jemu.
Clarissa, która do tej chwili jak zaczarowana wpatrywała się w Erasta, teraz ukradkiem spojrzała na Renatę. Ta słuchała uważnie, a na jej twarzy zastygł wyraz zdziwienia i urazy. Nawet jeśli rzeczywiście była Marią Saint-Fontaine, na razie niczym się nie zdradzała.
Zacząłem was podejrzewać w dniu, kiedy rzekomo napadł na was biedny Afrykańczyk. Zwierzył się Renacie dyplomata i ugryzł jabłko białymi, równymi zębami. Oczywiście, za sprawą pana Renier spanikował, stracił zimną krew. Pani wymyśliłaby coś sprytniejszego, zrekonstruuje przebieg wypadków, a pani mnie poprawi, jeśli pomylę się w jakichś szczegółach, zgoda?
Renata skruszona pokiwała głową i podparła ręką krągły policzek.
Renier odprowadził panią. Musieliście porozmawiać przecież. Wspólnik zeznał, że chusta w tajemniczy sposób zniknęła. Pani weszła do kajuty i na widok wielkiego murzyna grzebiącego w bagażu w pierwszej chwili pewnie wpadła w przerażenie, o ile w ogóle wie pani, co to strach. Ale już w następnej sekundzie serce żywiej zabiło z radości. Na szyi dzikusa ujrzała pani bowiem upragnioną chustę. Wszystko się wyjaśniło. Zbiegły niewolnik, buszując w kajucie oficera, połakomił się na kolorowy kawałek tkaniny i ozdobił nim swoją potężną szyję. Krzyknęła pani, wbiegł Renier, również zobaczył chustę i nie panując nad sobą chwycił kordzik. Przyszło wymyślać historię o napadzie, padać na podłogę, wciągać na siebie ciężkie, jeszcze ciepłe ciało zabitego. To niezbyt przyjemne, prawda?
— Proszę wybaczyć, ale to tylko domysły! — zaoponował zapalczywie sir Reginald. — Wszyscy przecież wiemy, że murzyn napadł na madame Kleber. I znowu pan fantazjuje, panie dyplomato.
— Ani trochę — odpowiedział łagodnie Erst, patrząc na baroneta ze smutkiem, czy może współczuciem. Powiedziałem przecież, że widywałem już niewolników pochodzących z plemienia Idanga, kiedy byłem w niewoli tureckiej. A wiecie państwo, dlaczego na wschodzie tak się ich ceni? Ponieważ są bardzo silni i wytrzymali, a jednocześnie potulni i pozbawieni wszelkiej agresji, to plemię rolników, a nie myśliwych. Nigdy nie prowadzili wojen. Nawet bardzo przestraszony Idanga nie rzuciłby się na Madame Kleber. Pan Aono również się dziwił, że palce dzikusa nie zostawiły żadnych śladów na delikatnej szyi. Czyż to nie podejrzane? Renata w zamyśleniu pochyliła głowę, jakby sama zdumiona tak niezwykłym przypadkiem. Ale przejdźmy do zabójstwa profesora Sweetchilda. Otóż kiedy okazało się, że indolog jest o krok od rozwiązania zagadki, poprosiła go pani, żeby się nie śpieszył. Opowiadał szczegółowo i od samego początku, a tymczasem wysłała pani wspólnika rzekomo po szal, faktycznie zaś, ażeby przygotował grunt pod kolejne morderstwo. Renie zrozumiał panią. Bez słów.
Nieprawda! Zawołała głośno Renata. Państwo sami jesteście świadkami. Renie sam zaproponował, że pójdzie. Pamiętacie? Panie Milford Stokes, przecież najpierw poprosiłam pana, prawda?
Prawda, potwierdził sir Reginald. Prosiła pani.
Wybaczcie państwo, to kolejny fortel. Fandolin machnął nożykiem do owoców. Przecież pani doskonale wiedziała, że baronet nie znosi kaprysów. Nigdy ich nie spełnia. Przeprowadziła pani całą operację jak zwykle sprytnie, tyle że tym razem niestety nie dość czysto. Nie udało się pani zwalić winy na Monsieur Aono. Chociaż była pani blisko celu. Tu Erast skromnie spuścił oczy, ażeby słuchacze mogli sobie przypomnieć, kto oczyścił Japończyka z zarzutów. — O, jest nieco próżny — pomyślała Clarissa, ale cecha ta zdała się jej zupełnie marginalną i, co dziwne, nawet dodawała Rosjaninowi uroku. Rozwiązać paradoks pomogła jak zwykle poezja. Nawet ułomność kochanej istoty w oczach miłości zda się tak urocza. Ach, panie dyplomato, co pan wie o Angielkach? Tak, wygląda na to, że w Kalkucie przyjdzie panu zatrzymać się na dłużej. Fandorin milczał chwilę. Po czym nie podejrzewając nawet, że właśnie został kochaną istotą i że na placówce pojawi się później niż zamierzał, ciągnął teraz, znalazła się pani rzeczywiście w niebezpiecznej sytuacji. Renier nie bez talentu przedstawił to w swoim liście. I wówczas podjęła pani straszną, ale na swój sposób genialną decyzję zatopienia statku wraz ze wścibskim komisarzem, świadkami i tysiącem jeszcze osób na dokładkę. Cóż bowiem znaczy życie tysiąca ludzi, którzy przeszkadzają pani zostać najbogatszą kobietą na świecie i, co gorsza, zagrażają pani interesom i wolności. Clarissa spojrzała na Renatę z zabobonnym lękiem. Czyżby ta młoda kobieta, wredna oczywiście, ale poza tym przecież zupełnie pospolita, zdolna była do takiej zbrodni? Niemożliwe. Ale jak tu nie wierzyć Erastowi? Jest taki pewny siebie i taki przystojny. Po policzku Renaty spłynęła ogromna łza wielkości ziarnka grochu. W oczach zastygło nieme pytanie. Dlaczego mnie tak dręczycie? Co wam zrobiłam? Ręka męczennicy osunęła się na brzuch. Na twarzy zaś widać było cierpienie. Nie ma co mdleć, odradził cynicznie Fandorin. Najlepszym sposobem przywrócenia świadomości będzie kilka siarczystych policzków. I niech pani przestanie udawać słabą i bezbronną. Doktor Trifoy i doktor Aono uważają, że jest pani zdrowa jak byk. — Proszę siadać, sir Reginald. Głos Erasta zabrzmiał twardo jak stal. — Będzie pan miał jeszcze okazję bronić swojej damy później. — Kiedy skończę? Nawiasem mówiąc, właśnie sir Reginaldowi powinniśmy, drodzy państwo, podziękować za uratowanie nam życia, bo gdyby nie jego interesujący zwyczaj sprawdzania co 3 godziny kursu statku, dzisiejsze śniadanie odbyłoby się nie tutaj, lecz na dnie morza, przy czym to nas by jedzono.
— Gdzie jest Polonius?
Baronet roześmiał się nieprzyjemnie.
— Na wieczerzy? Nie tam, gdzie je, ale tam, gdzie jego jedzą. Śmiechu warte.
Clarissa zadrżała. W burtę statku uderzyła jakaś większa fala i na stole zabrzęczały talerze, a potężny Big Ben znowu się zakołysał. — Ludzie są dla pani statystami, a statystów nigdy nie żal... Zwłaszcza, gdy gra idzie o 50 milionów funtów. O tak, trudno się powstrzymać, jak niewprawnie wziął się do rozwiązywania zagadki morderstwa nasz mistrz dedukcji. Oczywiście ma pani rację. Nieszczęsny René nie popełnił samobójstwa. Tego sam byłbym się domyślił, ale pani strategia permanentnego ataku na pewien czas wysadziła mnie z siodła. O chileż potrafi zdziałać jeden list pożegnalny. Ton bynajmniej nie przedśmiertny. Widać, że René usiłował grać na zwłokę, udawać szaleńca. Jednak przede wszystkim liczył na panią, pani Saint-Fontaine, bo zawsze pani ufał. A gorz spokojnie przerwał lekturę na trzeciej stronie, w miejscu, które jego zdaniem całkiem dobrze mogło uchodzić za zakończenie. Cóż za niezręczność. Nasz komisarz zupełnie zwariował na punkcie brahmapurskiego skarbu. Jasna sprawa, przecież musiałby pracować na takie pieniądze. 300 tysięcy lat. Fandorin uśmiechnął się smutno. Pamiętacie państwo, z jaką zawiścią opowiadał o ogrodniku, który tak korzystnie sprzedał bankierowi swoją nienaganną reputację?
— Ale po co zabił pana René? — zapytał Japończyk. — Przecież huśta Spronera.
René bardzo się starał, żeby komisarz uwierzył w to, że chusta spłonęła. Chcąc się wydać bardziej wiarygodnym, wyjawił nawet tajemnicę chusty, ale gorz mu nie ufał. Fandorin zamilkł, po czym cicho dodał — i miał rację. W salonie zapanowała śmiertelna cisza. Clarissa westchnęła akurat i zapomniała wypuścić powietrze. Po chwili dopiero zorientowała się, skąd taki ciężar w piersi. Ostrożnie, jakby bał się spłoszyć rzadkiego ptaka, doktor Truffaut zapytał. — Więc chusta nie została spalona? Gdzie więc jest teraz? Dzisiejszego poranka ten kawałek cienkiego jedwabiu trzykrotnie zmieniał właściciela. Najpierw miał go aresztowany René. Komisarz nie uwierzył słowom listu, zrewidował oficera i znalazł, czego szukał. Wówczas zaślepiony bogactwem, które samo pchało mu się w ręce, komisarz gorz dokonał morderstwa. Nie potrafił oprzeć się takiej pokusie. Wszystko dobrze się składało, w liście mowa była o tym, że chusta spłonęła. Zabójca się przyznał, statek płynie do Kalkuty, a stamtąd już tylko krok do Brahmapuru i gorz zagrał wabank. Niespodziewanie uderzył aresztanta czymś ciężkim w głowę, po czym szybko upozorował samobójstwo i wrócił tu do salonu, żeby zaczekać, aż wartownik znajdzie trupa. Potem jednak do akcji wkroczyła pani Saint-Fontaine i ograła nas obu, i policjanta. — I mnie. Jest pani naprawdę niezwykłą kobietą. Erast zwrócił się do Renaty. — Sądziłem, że zacznie się pani tłumaczyć, zwalać wszystko na wspólnika, który przecież nie żyje nic prostszego, ale nie. Nie, nie, pani postąpiła inaczej. Z zachowania komisarza wywnioskowała pani, że to on ma chustę i już nie myślała o obronie. Chciała pani odzyskać klucz do skarbu i udało się.
— Ale dlaczegoż muszę wysłuchiwać wszystkich tych bzdur?
— zaszlochała Renata.
— Kim pan jest, monsieur? Kim nikim, cudzoziemcem? A ja żądam, żeby moją sprawę poprowadził któryś ze starszych oficerów.
Maleńki doktor nagle się wyprostował, przygładził włosy na oliwkowej łysinie i pewnym tonem oświadczył. Ja jestem starszym oficerem, madam. Proszę odtąd uważać, że przesłuchanie odbywa się na polecenie władz statku. Messie Fandorin, proszę kontynuować. Powiedział pan, że tej kobiecie udało się odebrać komisarzowi chustę.
Tak. Tak, jestem tego pewien. Nie wiem natomiast, jakim cudem zabrała mu najpierw rewolwer. Widać, biedak wcale się jej nie obawiał. Tak czy inaczej wzięła komisarza na muszkę i zażądała, żeby natychmiast oddał chustę. A kiedy gość zaczął się targować, przestrzeliła mu najpierw jedną rękę, potem drugą, a potem kolano. Torturowała go. Madam, gdzie się pani nauczyła tak strzelać? 4 kule i każda prosto w cel. Proszę wybaczyć, ale trudno mi uwierzyć, że komisarz uganiał się za panią dookoła stołu na przestrzelonej nodze i z okaleczonymi rękami. Po trzecim wystrzale nie wytrzymał bólu i oddał fatalną zdobycz. Pani zaś dobiła go strzałem w sam środek czoła.
— Oh my God!
— skomentowała Mrs. Trefo. Clarice natomiast zaciekawiło co innego. — Więc ona ma chustę?
— Tak — potwierdził Erast.
— Kłamstwo! Idiotyzm! Wszyscyście zwariowali!
— krzyknęła histerycznie Renata. — A może Maria Saint-Fontaine? Boże,
co za bzdury!
— To ratwo sprawdzić — powiedział Japończyk. — Musimy przeszukać panią Kleber. Jeśli ma chustę, to wszystko, prawda? Jeśli nie, pan Fandorin myli się. W takim wypadku u nas w Japonii patroszą sobie brzuch. W mojej obecności, wybaczą państwo, żadne męskie ręce nie ośmielą się rewidować damy, oświadczył Sir Reginald i z groźną miną wstał z krzesła. A kobiece? Spytała Clarissa. Ja i Mrs. Trefo zrewidujemy tę panią.
Oh yes, it would take no time at all, chętnie zgodziła się doktorowa. A róbcie ze mną, co tylko chcecie.
Renata złożyła dłonie niczym męczennica. Ale potem będzie wam wstyd. Mężczyźni wyszli za drzwi, a Mrs. Trefo niewiarygodnie szybko obszukała zatrzymaną, obejrzała się na Clarissę i pokiwała głową. Clarissa poczuła przypływ strachu. Czyżby biedny Erast się pomylił? Chusta jest bardzo cienka, powiedziała, sama poszukam. Wstyd jej było obmacywać ciało obcej kobiety, ale przygryzła wargi i dokładnie sprawdziła każdy szew, każdą zakładkę, każdą falbankę bielizny. Chusty nie znalazła. — Musi się pani rozebrać — poleciła bez wahania. Sytuacja była straszna, ale okaże się jeszcze straszniejsza, jeżeli chusta przepadła. Cóż za cios dla Erasta. Nie zniesie tego. Renata posłusznie uniosła ręce, żeby ułatwić im zdjęcie sukienki i wstydliwie poprosiła. — Tylko zaklinam, mademoiselle Stamp, niech pani nie zrobi krzywdy dziecku. Clarissa zacisnęła zęby i zaczęła rozpinać sukienkę. Przy trzecim guziku ktoś zapukał do drzwi i rozległ się wesoły okrzyk Erasta. — Drogie panie, koniec rewizji. Możemy wejść?
— Tak, tak, proszę.
Odszyknęła Clarissa, szybko zapinając guziki. Mężczyźni wyglądali tajemniczo. W milczeniu podeszli do stołu, po czym Erast gestem kuglarza rzucił na obrus trójkątny kawałek tkaniny we wszystkich barwach tęczy.
— Chusta! — zawołała Renata. — Gdzie ją panowie znaleźliście? Gdzie?
— zapytała Clarissa, czując, że przestaje już cokolwiek rozumieć.